Hrabina Royce zmierzała ją bystrym, przelotnym wejrzeniem i w oczach jej błysnęło na chwilę coś, jakby iskierka szyderstwa. Ruszyła ramionami. — A, są osoby predestynowane — rzekła z ironią. Nagle po kobiecemu jakoś zaśmiała się głośno. — Wiesz — dokończyła — powinna włożyć suknię pomarańczową i korale. Włos ma kruczy, cerę dziecinnej świeżości. Będzie jej cudnie do twarzy. Uważałaś, jaki to ogień w tych oczach? — I jaka duma, niestety — dodała Wichumowa. — Niech no króla zobaczy — zakończyła pierwsza. — Niech August zapragnie się jej podobać. Ręczę ci i głowę, i dumę straci. Przy Pirnajskiej ulicy, naówczas jednej z najparadniejszych, małego, murami obwiedzionego i ściśniętego Drezna, stał pałac Pechlinga, niegdyś kanclerza, a dziś więźnia stanu na Königsteinie. Księżna Lubomirska z domu Bokunówna, stolnikówna litewska, rozwiedziona z mężem, ukochana przez króla Augusta II, uczyniona księżną Teszen po urodzeniu słynnego kawalera de Saxe, w nagrodę zapewne, iż przyczyniła się do upadku kanclerza, po którym ogromny spadek rozchwytali dworacy pańscy, dostała pałac Bajchlinga darem i w nim wspaniałą swą umieściła rezydencję. Jeżeli nie odpoczywała w darowanych jej także dobrach Hoyerswerda i innych majątnościach na Lużycach, siedziała naówczas w palacyku na Pirnajskiej ulicy lub bawiła się zakładaniem ogrodów na Frydrychsztadzie. Owe pierwsze lata gorącej miłości i rycerskiej zalotności, gdy piękny król nie mógł dnia przeżyć bez drogiej Urszulki, gdy śliczna księżna konno wylatywała na spotkanie królewskiego kochanka, strojna w saskie kolory i jaśniejąca blaskiem swych lat 20, owe lata szczęśliwe, przebyte w Warszawie, przewędrowane w wycieczkach po Niemczech, prześpiewane na wspaniałych balach drezdeńskich i lipskich, zdawały się bezpowrotnie minione. Od tego balu karnawałowego w Lipsku, gdy niemiłosierna królowa pruska, Zofia Karolina, karcąc zalotność Augusta II, który do znajdującej się w jej orszaku księżnej Anal de Saul zwrócił swe zapały, sprowadziła razem pod oczy bałamutnego Don Juana trzy jego dymisjonowane kochanki — Aurorę Königsmark, hrabinę Esterle i panią Haugwitz. Aby króla razem i księżnę Teszen Lubomirską wprawić w kłopot i zawstydzić. Od tego balu, co się najczulszymi później ukończył zapewnieniami stałego przywiązania, księżna Teszen, jakby po strasznym memento mori, nieustannie miała na myśli jedno, że może, że musi być jak inne zdradzoną przez niestałego, a znudzonego Augustynka. Augustynkiem poufale zwano króla jegomości i Mein lieber Augustyn, piosenka popularna, do niego się stosowała. Król wprawdzie mimo pokątnych bałamuctw bez liku zawsze okazywał księżnie Teszen wielką miłość w słowach i poszanowaniu. Urszulka miała nad nim władzę i umiała nim władać ze zręcznością wielką, wodząc go na złotych paskach, białą rączką kierowanych, ale czuła w duszy, że król lada chwila miał się od niej oderwać na zawsze. Zwierciadło pokazywało jej jeszcze rysy twarzy wdzięczne i resztki świeżości, które starannie pielęgnowała, ale piękność ta i blaski nie miały już uroku nowości dla króla, który łatwo się nudził i coraz czegoś świeżego dla rozbawienia potrzebował. Bawiła go rozmowa pięknej księżnej, jej zręczność w zabiegach dworskich, jej polityka, pokryta gazą płochości kobiecej, jej perfumowana przewrotność i gra poplątanych intryg, które prowadzić na swą korzyść umiała. August przyjeżdżał do niej jeszcze na parę godzin, ale już dziś, gdyby ją, jak niegdyś zapytała królowa, kiedy odjeżdża z Drezna? Nie śmiałaby odpowiedzieć zuchwale, że przybyłam z królem i z królem tylko na powrót wyjedzie. Mgłą smutku powlekały się jej śliczne, łzawe oczy niebieskie, pełne melancholii i łudzące charakterem łagodnym, gdy w istocie księżna żelazną miała wytrwałość w postanowieniach i zabiegach. Z każdym dniem większa opanowywała ją trwoga, a żali nie przyjdzie rozkaz opuszczenia Drezna i wiekuistego z królem rozdziału. Nic się na pozór nie zmieniło, nic jej nie brakło, szanowano ją jeszcze jako panią na dworze, a w oczach dworaków czytała bliski swój upadek. Łapała szyderskie ich półśmiechy i ukradkowe, złośliwe spojrzenia. Urszula był czas, że kochała Augusta, kochała go bardzo gorąco, ale naówczas sądziła, że dla niej ustatkuje się płochy, że kiedyś może być królową. Złudzenia te dziś się rozchwiały i uszły. Los wszystkich ulubienic pana miał i musiał ją spotkać. Rozczarowana, ostygła, odzyskiwała jeszcze dawną wesołość i zalotność, gdy królowi podobać się chciała. Później, zamknięta w domu, płakała po cichu kryjomo i z zemstą zawczasu już piersię jej podnosiła. Coraz częstsze bywały teraz listy do prymasa Radziejowskiego. Ale król znał niebezpieczeństwo narażania siebie siostrzenicy pierwszego dostojnika Rzeczypospolitej i wysilał się na przekonanie jej o swym stałym przywiązaniu. Tymczasem szpiegowano księżnę pilnie. Król, nim zasłużył na pomstę, już się jej lękał. Miłość ze strony Augusta II zmieniała się w czczą galanterię, czuć ją było lodem i chłodem. Księżna Teschen zajmowała pierwsze miejsce po królowej u dworu, ale w sercu na równi z królową była mu już obojętną. Marzenia o kolandrowych miłościach przeciągnęły jak wiosenne obłoki. Duma tylko po nich obrażona została. Gdy stolnikówna litewska rzucała rodzinną ziemię, marzyła o tronie. Tron rozsypał się w próchno. Pozostawał wstyd chybionej rachuby i sromotne położenie kobiety bez męża i domu, zapłaconej za chwilę szalu bogatymi podarunki tytułów, ziemi i złota. Chwila triumfu była krótką i znikomą. Wstyd został wiekuisty. Księżna Lubomirska nie mogła tak powrócić do Polski. Biedna kobieta, lękając się co godzina opuszczenia i wyroku, co ją miał strącić z wyżyny, na której się chwiała, myślała o sobie. Nudziła się też, a chłopie, które jej kilka razy na dzień przyprowadzano, przyznane dziecię królewskie, przychodziło w uścisku pić gorące łzy, z którymi się matka taiła. Księżna Teschen, nim miała prawo nazwać się nieszczęśliwą, już się nią czuła. Dzieci jej miało zapewnioną przyszłość, ona żadnej. Palac przy Piernańskiej ulicy jeszcze dawnym obyczajem zgromadzał co dzień tłumy dworaków, pięknych pań i zalotnych kawalerów. Zwłaszcza ostatnim król zdawał się nie tylko nie wzbraniać, ale ułatwiać przystęp. Może by był rad, aby który z nich pozyskał sobie serce już mu ciążące przywiązaniem zbyt łzawym. Niecierpliwiło to Augusta Mocnego, który w życiu nigdy nie płakał, iż księżnę widział zawsze we łzach i tam, gdzie szukał roztargnienia, znajdował nieskończone wyrzuty. Księżna jeszcze pozornie w łaskach miała szczerych, czy nie, przyjaciół i donosicieli. Wiedziała codziennie o każdym króla kroku, śmiechu i słowie. Szpiegowała go zazdrośnie. Z owej uczty nocnej, gdy wyciągnięto u Hojma przyznanie się do pięknej żony, gdy go na zakład wyzwano, gdy posłano do Laubegast po piękną Annę, księżna Teschen miała sprawozdanie dosłowne. Niespokojna, w gorączce chodziła, myśląc, czy ma się na balu u królowej znajdować, stanąć do pojedynku tego, lub pogardliwie rzuconą rękawicę niepodniesioną zostawić. Rano około 11 doniesiono o przybyciu pani Hojmowej. Nikt jej nie znał jednakże, nikt nie widział, nikt opisać nie umiał. Wszyscy zgadzali się na to, że była piękną. Wiedziano, że urodzona w roku 1680 była rówieśnicą Lubomirskiej, ale rodzaju i niebezpieczeństwa tej piękności nikt opisać nie umiał. Po stolicy biegały najrozmaitsze wieści. Kian, nielitościwy, miał się odezwać. Nie pytajcie, czy piękna, byle do ostatniej nie była podobną. Księżna czuła to także. Nie szło o piękność, tylko o wrażenie nowe. Tego dnia ranny zastęp gości u księżnej był mniejszy niż kiedykolwiek. Wszyscy biegali po mieście, nowiny roznosząc i polując na nie. Mówiono, że król jak zwykle, gdy mu szło o świetność zabawy, sam jak najstaranniej balowy program oznaczał i niecierpliwił się już o zaklad Fürstenberga i Hojma. Mówiono, że panna Hilchen i hrabina Reuss już troskliwie intrygowały, aby Hojmowę w swe sieci uwiklać i laski jej sobie zapewnić. Wicchumowa zapewniała głośno, iż jej bratowa zagasi wszystkie urodą. Księżna słała w miasto, odbierała raporta swych wiernych, rozpuszczała i płakała. Trzy razy potrafiła króla, chcącego zerwać, zatrzymać. Teraz zdawała się nadchodzić godzina stanowcza. Łamała ręce, nagle myśl dziwaczna jej przyszła, spojrzała na zegar. Dom Hojma nie bardzo był daleko od jej pałacu. Szepnęła coś służącej, zarzuciła gęstą czarną zasłonę na oczy, odłez czerwone i cicho zbiegła po wschodach do sieni. Tu stały dwie lektyki i gotowi dwaj drążnicy. Rzuciła się w jedną z nich. Ludzie, którym szepnęła słówko służąca, zamiast iść ulicą, poszli tyłem, ogrodami. Zielonych jeszcze drzew gałęzie osłaniały ścieżkę wąską i pustą, na którą wychodziła także furtka z ogrodu Hojma. Niewidzialny ogrodowy otworzył ją dla wyskakującej z lektyki księżnej, która obejrzawszy się, wbiegła wprost na górę do Hojma pałacu. W sieniach czekał już na nią młody mężczyzna, który jej wschody wskazał. Przez ciemny korytarz, zakwefiona i nie mogąca się dać poznać, choćby ją kto napotkał, Lubomirska dobiegła do drzwi wskazanych i zapukała. Nierychło i otwarto. Zdaje się, że sługa, która ostrożnie uchylała drzwi, chciała tylko zobaczyć, kto przyszedł i nie byłaby wpuściła nadbiegającej, ale księżna też jedną rączką wpuściła jej w dłoń kilka dukatów. Drugą pokryła z lekka, obejrzała się, w które drzwi iść dalej. I pobiegła. Anna Hojm przechadzała się samotna po pokoju, który dla niej urządzać miano, gdy nieznana postać zakwefiona ukazała się na progu. Zdumiona tymi niespodziewanymi odwiedzinami, cofnęła się marszcząc i gniewna. Lubomirska odrzuciła czarny kwef, stanęła i oczy wlepiła ciekawie, słowa nie mówiąc, w Hojmową. Zdyszana, przejęta, patrzała. Wargi ścinały się i drżały. Bladość okrywała lica. Obejrzała się lękliwie dokoła i szukając podpory, na bliską kanapkę zemdlona upadła. Anna podbiegła ku niej. Przybyła i służąca. Obie podniosły omdlałą. Osłabienie jej trwało tylko chwilę. Porwała się jak obłąkana, oczy znów wlepiła w rywalkę i milcząc wskazała na sługę, aby odeszła. Zostali sam na sam. Cała ta scena po kilku rannych następująca niepokojem napełniła przybyłą i tak już strwożoną kobietę. Po długim spokoju na wsi rozpoczynało się dla niej gorączkowe jakieś życie, wśród którego opamiętać się było trudno. Lubomirska wyciągnęła ku niej bladą, zimną rączkę drżącą. — Daruj mi — rzekła głosem słabym. — Chciałam cię zobaczyć, chciałam przestrzec. Pędził mnie tu głos obowiązku, sumienia. Anna milczała, ciekawie się w nią wpatrując. — Patrz na mnie — dodała. — Rozpoczynasz dziś to życie, które ja kończę. Byłam jak ty niewinną, szczęśliwą, spokojną, szanowaną, w zgodzie z sumieniem i Bogiem. Miałam tytuł książęcy, męża i lepiej niż to, imię niepokalane ojca i rodziny. Przyszedł ukoronowany człowiek, który mi to odebrał. Wszystko jednym uśmiechem. Berlo i koronę kładł u nóg moich. Oddawał serce. Poszłam za nim. Spójrz na mnie. Ja dziś nie mam nic. Imię pożyczane. Złamane serce, stracone szczęście, wstyd na czole, niepokój w duszy. Przyszłość groźna i troska o los dziecięcia. Na świecie nie ma dla mnie nikogo. Krewni się nie przyznają do mnie. Ci, co się czołgali u nóg mych, jutro znać nie będą. On odepchnie, jak obcą. Anna, słuchając, zarumieniła się. — Pani! — zawołała głosem przerywanym. — Dlaczegoż widzisz dla mnie niebezpieczeństwo, którego ja sama dojrzeć nie mogę? Ja cię nie rozumiem. Kto pani jesteś? — Wczoraj królowa, dziś nie wiem kto — odparła Teszyn. — Ale ja nigdy żadnej korony nie miałam pragnienia. Każda skroń pali — zawołała Anna. — Dlaczegoż spotykać mnie mają te groźby? — Przestrogi — przerwała Lubomirska. — Daruj mi, twej skroni przystała korona. Ludzie za wcześnie ci ją dają. Jam chciała odsłonić złoty jej wieniec i wewnątrz pokazać cierniowy. — Mylisz się, pani — rzekła spokojnie Chojmowa. — Nie sięgnę nigdy po żadną koronę. Nadto jestem dumna. Musiałabym ją zanieść z sobą do trumny, albo jej nie dotknę nigdy. Uspokój się, pani. Teszyn padła na kanapę, spuściła głowę i zaczęła płakać drzewnie. Łkanie jej obudziło litość w Annie, zbliżyła się z ciekawością i współczuciem. Wszystko, co mnie tu od rana spotyka, jest niezrozumiałym, odezwała się z cicha. Chciałabym się wyrwać stąd jak najrychlej. Któż pani jesteś? Teszyn, odparła przybyła cicho, podnosząc oczy. — Słyszałaś o mnie. Domyśl się, dlaczego cię tu ściągnięto. Świeżej twarzy potrzeba znudzonemu panu. Anna krzyknęła z oburzeniem. — Podli! Frymarczą więc nami jak niewolnicami. A my ofiarami ich jesteśmy? — Nie. Ja nie będę. — Ja nie chcę być ofiarą — przerwała Chojmowa. — Uspokój się, pani. Jam tak dumna, że nędzę raczej zniosę niż upokorzenie. Teszyn spojrzała na nią, popatrzała długo i westchnęła. — Nie będziesz ty, będzie druga. Godzina moja wybiła, lecz choć ty, choć jedna, jeśli masz siłę, zaklinam. Pomścij nas wszystkie, odepchnij, rzuć im wzgardę w oczy. To wola o pomstę do Boga. Zarzuciła kwef na oczy, podała rękę w milczeniu. Jesteś ostrzeżoną. Broń się. Biegła ku drzwiom z pośpiechem, a Chojmowa stała jeszcze słowa wyrzec nie mogąc. Zjawisko znikło. Na wschodach czekał na nią ten, co ją wprowadził. Szybko posunęła się ku lektyce, gdy, zapuszczając zasłonę w oknie jej, ujrzała bladą twarz młodego wojskowego, który drżący i niespokojny w nią się wpatrywał. Twarz młodego oficera była piękną i arystokratyczną, pełną wyrazu, męstwa i energii, lecz w tej chwili zgroza i ból ją zmieniały. Zdawał się oczom swoim nie wierzyć. Mimo dwóch tragarzów, którzy już lektykę podnieść mieli od ziemi, zbliżył się do okna. — Księżno Urszulo! — zawołał wzruszony. — Mamże oczom mym wierzyć? Jestże to podobna? Wszakże to widzę, ukradkiem wyrywającą się na jakąś schadzkę zapewne. Mówcie, zaklinam całą prawdę i powiedzcie, abym natychmiast siadł na koń i więcej nie wrócił. Księżno, pani, ja szaleję z miłości dla was, a wy... Zakrył oczy. Wy szalejecie, to prawda, popędliwie przerwała. Szalejecie, tak? Żeście ślepi, bo mogliście widzieć, że wychodzą od Chojma w którym się przecież zakochać nie mogłam.